Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik, witam serdecznie w Strefie Młodych. Spotykamy się co tydzień. Na dziś naszymi gośćmi są politycy młodego pokolenia. Program dla Państwa realizuje Hubert Pietroński, a ja już witam szanownych gości w naszym studio. Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość, dobry wieczór.
Witam Pana i witam Państwa.
Grzegorz Gryncewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Dobry wieczór Państwu.
I Piotr Dębiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam Państwa serdecznie.
Męskie grono dziś w naszym studio, w związku z tym zapytam o to, co pewnie rozpala serca i po jednym zdaniu komentarza od panów dla naszych słuchaczy. Polska gola, Polska wejdzie do finału.
Oczywiście, że wejdzie.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna, optymizm.
Będąc kibicem, no nie ma innego rozwiązania, jak stawiać na Polskę. Także mamy w tej chwili skład, jakiego dawno nie mieliśmy, przez ostatnie 20 lat sobie nie przypominam, abyśmy mieli taki potencjał napastnika światowego formatu, absolutny top 10. Jeśli chodzi o obronę, mamy w miarę stabilną, tam od czasu do czasu bywają jakieś tam momenty dekoncentracji, ale ogólnie wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Ostatni mecz kontrolny zresztą pokazał, że ta gra się układa, klei się zwyczajnie. No to jest bardzo dobra ekipa, widać, że chłopaki lubią się. Od razu widać to na boisku, jakim się ta gra układa. Trochę koncentracji, trochę szczęścia, a wszystko ułoży się jak najlepiej.
Znaczy, pamiętajmy jeszcze o tym, że to jest turniej, to jest gra turniejowa, która też rządzi swoimi prawami. Trzeba mieć zawsze odrobinę tego szczęścia, oprócz oczywiście też umiejętności. Jednak, no jak kolega wspomniał zresztą, mamy naprawdę na papierze bardzo dobrą prezentację. Mamy potencjał tak naprawdę, że nie tylko możemy ślepo wierzyć, ale mamy no, argumenty, gdy chodzi o grę w klubach, umiejętności piłkarzy. Mamy w kadrze naszej reprezentacji mamy gwiazdy no, światowego formatu, nie bójmy się tego powiedzieć. Więc to jest no, ten czas, ten moment, więc jak nie teraz, no to kiedy? Kiedy? Dlatego no, muszę wierzyć, no, trzymam kciuki, patrząc chłodno tak naprawdę, no nie bójmy się marzyć. Powiedzmy sobie, że ten półfinał to jest taki minimum, który powinna osiągnąć polska reprezentacja.
Troszkę ostrożniej Grzegorz
Gryncewicz. Turniej się rzeczywiście rządzi swoimi prawami, dlatego najważniejsze jest wyjście z grupy, bo tak naprawdę po wyjściu z grupy wszystko się może zdarzyć. Tutaj akurat każdy mecz będzie decydował się, bo to będzie taki mały finał tak naprawdę, bo jedna drużyna pójdzie dalej. Powiem tak, wielu piłkarzy, którzy dzisiaj grają w reprezentacji Polski, mówi to otwarcie, że szkoda, że wcześniej nie trafili na Adama Nawałkę. Szkoda, że wcześniej do naszej reprezentacji ten trener nie przyszedł, bo naprawdę rzeczywiście stworzył drużynę, gdzie naprawdę było wiele problemów i wyciągnął ją dzisiaj tak naprawdę do poziomu właśnie tej może dziesiątki, piętnastki, drużyny, która jest w stanie dzisiaj grać z każdym i prawie z każdym wygrać. To znaczy oczywiście wiadomo, że niektórzy piłkarze są dzisiaj tak drodzy, że aż trudno sobie to wyobrazić. Natomiast jako drużyna stanowimy naprawdę dzisiaj zgrany zespół i to mam nadzieję zostanie udowodnione w tych meczach grupowych na początku. Dwa mecze wygrane, jeden remis i idziemy spokojnie dalej. Mam nadzieję, że ten finał rzeczywiście jest w zasięgu ręki.
To opinia Grzegorza Maćkowiaka i jeszcze został nam Piotr Dębiński.
Jak dla mnie w tym momencie mamy finał, weszliśmy do finału Mistrzostw Świata, będziemy walczyli. Moim zdaniem potwierdzimy swoją pozycję w rankingu. Wychodzimy z grupy, wygrywamy kolejny mecz i 1/4 będzie dla nas mecz 1/4 będzie dla nas bardzo trudny.
Proszę bardzo, jak łączy nas piłka, jak jest takie pewne hasło, więc abyśmy byli tacy zgodni we wszystkim, co
hasło
jest związane. Tak jest, co jest związane nie tylko z piłką, ale również z innymi sprawami dotyczącymi między innymi polityki, bo o tym dzisiaj pewnie sobie szerzej porozmawiamy tradycyjnie jak co miesiąc. A w ostatnią sobotę i niedzielę przez Polskę przeszły różne marsze i parady. W sobotę Parada Równości w Warszawie, ale też w kilkunastu innych miastach Polski i Marsze dla Życia i Rodziny w niedzielę, które przeszły przez około 60 miast w całej Polsce. To już chyba swego rodzaju tradycja jednego i drugiego, bo 18 już marsze Parady Równości się odbywają. Marsze dla Życia i Rodziny, nie przypominam sobie, które, ale też to już jest kilku zapewne nasty raz tychże marszów, ale wróćmy do tego, co działo się w Polsce i to są też może niekoniecznie porównywalne sprawy dotyczące pewnego rodzaju idei. Natomiast jest to jakiś trend, który gdzieś się w Polsce pojawia i te marsze dla życia rodziny i te parady równości idą w jakichś określonych celach. Parada równości ma takie szumne hasła: równość, wolność i szacunek dla wszystkich, tolerancja. Natomiast marsze dla życia i rodziny też podkreślają wartość rodziny, a z drugiej strony też ich celem jest jednym z wielu to, aby doprowadzić, aby w Polsce zmieniono prawo dotyczące aborcji. Jak na te dwa marsze zapatruje się Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość?
Zacznę od marszu przede wszystkim dla życia, bo rzeczywiście jest to bardzo ważny marsz i wyraz tak naprawdę obywatelskiego pragnienia, żeby uczcić, uhonorować rodzinę, która, jak wielu twierdzi, przeżywa kryzys, zwłaszcza w Europie. Mam nadzieję, że to nie dotyczy tak naprawdę Polski, ale rzeczywiście rodziny mają wiele problemów dzisiaj i tych zagrożeń jest też dużo. Dlatego też ta konsolidacja, ta jedność, taki wyraz właśnie tego, tej świadomości, że trzeba trzymać się razem, że te rodziny, dzieciaki w tych rodzinach potrzebują rodziców, potrzebują mamy, potrzebują taty. Nie bójmy się tych słów, bo często w Europie Zachodniej te słowa już są dzisiaj podejrzane przynajmniej. Dlatego te marsze są bardzo ważne i żeby było ich jak najwięcej, bo to jest właśnie społeczeństwo obywatelskie, tak się właśnie tworzy. Natomiast po drugiej stronie, no, każdy ma prawo maszerować i jeżeli osoby, które oczekują tolerancji lub też same, mam nadzieję, jej ofiarują ją innym, bo też z tym jest różnie, oczywiście niech maszerują, niech wyrażają swoje poglądy. Oczywiście w sposób taki, który jest dopuszczalny w przestrzeni publicznej i jeżeli to jest realizowane, to jak najbardziej. Ja się z tym nie zgadzam, natomiast jak najbardziej, jeżeli żyjemy w państwie demokratycznym, to takie marsze są dopuszczalne. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w granicach rozsądku.
Grzegorz Grincewicz, Platforma Obywatelska. Ja zwrócę też uwagę na fakt, bo gdzieś on był podnoszony w niektórych mediach, że jedni politycy szli w jednym marszu, inni politycy szli w drugim marszu. To były też różne marsze, czyli można było też kandydatów na przyszłych prezydentów miast spotkać, chociażby mówiąc o Warszawie, z jednej strony polityka Prawa i Sprawiedliwości w Marszu dla Życia, z drugiej strony polityka Platformy Obywatelskiej w Marszu Równości, w Paradzie Równości, gdzie jeszcze 4 lata temu, gdzieś już taki komentarz czytałem, to byłoby raczej nie do pomyślenia, żeby politycy w ten sposób Platformy Obywatelskiej pojawiali się na takich spotkaniach. Czy to walka o elektorat?
Znaczy, to jest już decyzja sztabu kandydata Trzaskowskiego, jeżeli chodzi o udział w tym marszu. Decydował się wybrać. Warszawa, jak wiadomo, jest miastem dużym, jest stolicą naszego państwa. Przechodzi przez nią wiele marszów, dużo manifestacji. Rafał Trzaskowski decydował się po prostu wziąć w tym udział. Tak samo jak Patryk Jaki zdecydował się wziąć udział w Marszu dla Życia. Tak? Tutaj jest z jednej strony Marsz dla Życia też przede wszystkim głosił hasła zmiany ustawy tutaj zaostrzającej prawo do aborcji. Patryk Jaki jako polityk bierze w tym udział w takim dosyć pomyśle kontrowersyjnym, który teraz się przewija w naszej opinii publicznej, w mediach czy też w Sejmie, bo przecież jest projekt ustawy ciągle złożony, dotyczący zaostrzenia prawa do aborcji. Trochę mnie martwi, kiedy chodzi o Marsz dla Życia, oczywiście, który popieram jako manifestację, bo uważam, że każdy ma prawo manifestować, wygłaszać swoje poglądy i dobrze, że te poglądy wygłasza, tylko mam wrażenie, za mało się robi, żeby edukować społeczeństwo w sprawie, czemu aborcja jest zła, dlaczego powinniśmy, mimo osoby, które staną przed takim trudnym zadaniem, powinny decydować się urodzić to dziecko, żebyśmy my mieli świadomość, żeby dla nas jako człowieka było nieetyczne dokonywanie aborcji, a za dużo się mówi o, jakie były główne postulaty, zaostrzenie prawa, tak, narzucanie takich rzeczy innym osobom.
Ale może po to są te marsze, żeby właśnie trochę ludzie posłuchali o tym, że są takie...
Dlatego mówię, dlatego mają taką wizję organizowania tych marsz. Oczywiście też są, żebym też nie był tutaj całkowicie negatywnie nastawiony do postulatów, bo są też piękne momenty, wzruszające, jak widzimy tutaj rodziny biorą biorący w tym udział. Angażuje tutaj się również Kościół z różnymi dodatkowymi wydarzeniami, więc no tutaj nie jest to tylko jednostronnie, nie wiem, jakieś złe czy coś, tylko też są pozytywne momenty i jak najbardziej cieszę się, że takie marsze idą. Możemy dzięki temu wymieniać się poglądami. Kiedy chodzi o Marsz Równości, no to to już też jest wieloletnia tradycja. Mniejszości mogą wygłosić swoje postulaty, mogą się pokazać również. I też, jak wiadomo, różne środowiska mają różną opinię na ten temat. Jednakże taki problem istnieje. Istnieje problem tolerancji, czy to w życiu zawodowym, czy to też w szkołach. I takie były przypadki, więc no tutaj jak najbardziej dobrze, że to jest podkreślane, że to jest też podkreślane na Marszu Równości.
Zapytam w takim razie polityka Nowoczesnej, Mateusz Sikorski, na który marsz wybrałby się pan, jeśli by miał pan wybierać?
Jeżeli musiałbym uczestniczyć w marszu, to wybrałbym się na oba.
Na oba.
Na oba, tak jest. No, tak jak przed chwilą wspominali, każdy ma prawo maszerować, tak? Każdy ma prawo manifestować swoje poglądy. Tutaj jedna grupa domagała się praw, które im się słusznie należą, przynajmniej tak postulują, a druga grupa im tych praw odmawiała. No,
a każdy chodzi o? No bo jedna grupa...
Mówimy o związki jednopłciowe, o organizację związków jednopłciowych, o jakby usankcjonowanie prawne tych związków. No nie wiem, jakie jest tam państwa zdanie, tak, ale no, Nowoczesna złożyła projekt ustawy o związkach partnerskich i czekamy, tak. Podejrzewam, że się nie doczeka procedowania, a nawet jeżeli to zostanie od razu odrzucone, ale robimy coś w temacie, działamy. Tak jak już mówiłem, są dwie grupy, które ideologicznie są jakby od siebie bardzo, bardzo odległe, chociaż nie we wszystkich aspektach, no bo tutaj tak jak kolega wspominał, jedna z grup, to tak zwane pro-life, podnosiła wartość rodziny. No, porada Marsz Równości wcale nie deprecjonuje rodziny jako takiej, po prostu zwracamy uwagę. O, już się utożsamiam z jednym, tak? No, zwracamy uwagę, że rodzinę może stanowić też dwóch mężczyzn, dwie kobiety.
Jaką rodzinę?
Rodzinę jako związek osób, którzy się kochają, którzy razem idą przez życie, wspólnie trzymając się za ręce na tle zachodzącego słońca.
Pięknie.
Okej, okay, to musielibyśmy definicję rodziny pewnie rozszerzyć.
Po francusku może najlepiej bez taty, bez mamy. Też są takie postulaty. To znaczy, nie. Maszu też takie, że tam postulaty były.
Spokojnie. Ja powiem szczerze w ten sposób. Stanowię konserwatywne skrzydło, zawsze tak chciałem sobie powiedzieć, Nowoczesnej.
To dobrze, bo Platforma już go nie ma.
No, co ma Platforma lub nie, no to...
Ale naprawdę, gdyby się wsłuchać na spokojnie, nie wydawać 5-minutową pyskówkę w radiu publicznym, tylko spokojnie posłuchać, wymienić na argumenty, to naprawdę wydaje mi się, że bardzo duża część osób, którzy teraz są bardzo negatywnie nastawione, zmieniłaby zdanie. A jak nawet by nie zmieniła, to byłaby dużo, dużo bardziej oszczędna w tej krytyce. Także no, tutaj naprawdę zalecam otwartość.
Może to nie chodzi o, ale to już abstrahując od całości, może to nie chodzi o negatywny stosunek, tylko po prostu o to, co jest właśnie prawnie nazwane, tak? Jedni mówią, że to nie rodzina, drudzy mówią, że to rodzina i wtedy pojawia się moment na jakąś dyskusję i niekoniecznie ktoś, kto mówi, że pary homoseksualne to nie rodzina.
Znaczy, dobrze, Rozumiem, do czego pan dąży, tylko teraz no, pojawia się pytanie, no, jak zdefiniować rodzinę. Jeżeli w definicji rodziny ma się pojawiać ta dwupłciowość...
Ale jest w Konstytucji zapisana definicja rodziny tak naprawdę, nie. Więc tutaj nie ma o czym, mówić.
Przepraszam, nie ma pan racji. W Konstytucji jest małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
I to rodzina, jest właśnie rodzina.
No, o właśnie, a tutaj, no możemy się wdać w ten spór, no tylko nie wiem, czy on ma sens. Znaczy, jeżeli jest w jednym punkcie zapisana rodzina, a w drugim punkcie zapisana małżeństwo, to widać, to nie jest tożsame, bo jeżeli byłoby to tożsame, to nie byłoby to wymieniane w tym samym punkcie, w tym samym artykule jako dwie rzeczy, tak? No i tak by taki... to mówię, to z punktu widzenia prawnego, ale nie chcę tego ciągnąć, tego wątku. No, to mówię, no jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że rodzina to musi być mężczyzna i musi być kobieta, no to faktycznie nie mamy o czym rozmawiać, tak? Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rodzina może stanowić, mogą stanowić rodzinę dwie osoby, które się kochają i które razem idą przez życie, bo moim zdaniem to jest istotą rodziny, no to ja nie uważam, żeby był jakikolwiek sens odbierać tym ludziom w związkach jednopłciowych
tego prawa. Związek wolnych ludzi, oczywiście. No.
Dobrze, Piotr Dębiński został jeszcze z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I co w tym temacie, który faktycznie budzi kontrowersje, choć nie jest zabraniane ani jeden, ani drugi marsz, one idą sobie swobodnie i nie są zakłócane, a jednak to cały czas budzi dyskusję w polskim społeczeństwie, bo przychodzi fala z wielu stron, taka, która mówi, trzeba zalegalizować na przykład związki homoseksualne, bo naokoło wszyscy legalizują. Wszyscy, no może złe zdanie, tak? Są takie kraje, których się legalizuje.
Mi osobiście jest bliżej do tej rodziny, którą tworzy mężczyzna i kobieta.
Tak. Przepraszam, mi też, żeby była jasność.
Oczywiście. I uważam, że powinniśmy wspierać i promować te wartości rodziny. Oczywiście każdy może manifestować i to też jest bardzo fajny nurt manifestowania tych wartości rodziny. I taki marsz moim zdaniem powinien manifestować właśnie te dobre strony. A bardzo często na tych marszach są takie, wybrzmiewają hasła, które tak naprawdę piętnują tą drugą stronę, że to nie jest rodzina. Piętnują homoseksualizm tak naprawdę w naszym kraju. I tym samym zamiast zająć się sobą, swoim marszem, swoimi przekonaniami, bardzo często wchodzą w spór z tą drugą grupą, grupą homoseksualistów, którzy też mają swoje prawa i ta druga grupa manifestuje właśnie te prawa i chęć posiadania tych praw i to jest ich prawo, ich czas i takie... Też nie możemy udawać, że takich związków nie ma w Polsce. Są te związki w Polsce. Nie możemy wrócić do czasów, kiedy takie związki leczono jakimiś hormonami. To już nie możemy do tego wracać. Też musimy dać prawo żyć takim osobom, żyć takim rodzinom, jeżeli oni tworzą rodzinę według ich jakby takich wartości, to niech sobie takie rodziny tworzą jak najbardziej, bo to jest ich prawo. Niech żyją razem. Niech mieszkają razem, niech pracują razem, niech robią wszystko to, na co mają ochotę, jeżeli to jest akceptowane przez społeczeństwo, jeżeli nie krzywdzą tym samym innych członków tego społeczeństwa. Osobiście nie poszedłbym na marsz równości, jest mi bliżej do tej rodziny, sam też tworzę rodzinę, wspieram rodzinę, mam trójkę dzieci, więc tutaj nasza rodzina jest już taka 2+3. Czyli już taki model rodziny, który dość często już rzadko spotkać, bo już mamy model rodziny 2+1. Nam udało się ten model taki 2+3.
Bardzo dziękuję. To jest piękne,
bardzo pozytywny akcent właśnie.
Bardzo dziękuję panu za te wypowiedzi.
Gratuluję.
W tym temacie. Gratulacje oczywiście. Ale na tym jednym temacie nie będziemy się dzisiaj skupiać, bo jeszcze dwa na dziś zaplanowaliśmy. Skupmy się też na tym, co ostatnio dość mocno rozpalało opinię publiczną. Nie wiem, czy to jest temat, który już się może wypalił, a może już jest dość bardzo mocno oklepany, ale panów o zdanie chciałem i tak zapytać, bo temat wydaje się o tyle ważny, co myślę, że z perspektywy możemy na niego trochę spatrzeć właśnie na taki temat, który można ocenić po jakimś czasie. Mówimy oczywiście o proteście osób niepełnosprawnych w Sejmie. Już jest jakaś perspektywa, ponieważ protest został zawieszony. Część postulatów została spełniona, część została lub nie została spełniona, to jeszcze się okaże. Jak byście panowie skomentowali ten czas, kiedy niepełnosprawni pojawili się w Sejmie i może zacznę od Nowoczesnej, bo to chyba od tego się zaczęło, że Nowoczesna, a właściwie posłowie Nowoczesnej, którzy już nie są w Nowoczesnej.
Tam się rotuje to dosyć.
No więc rozpoczęli wspólnie ten protest. Tak to mogę nazwać?
Nie wiem do końca, czy to tak na pewno niepełnosprawni, czy też rodziny opiekujące się niepełnosprawnymi wraz z niepełnosprawnymi trafiły na teren Sejmu na przepustkach Nowoczesnej. To są potwierdzone informacje, które zdobyłem jakby bezpośrednio u źródła. Natomiast sam protest już według moich informacji nie był inspirowany przez Nowoczesną. Ponoć to było spontaniczne działanie. Tak, z moich informacji w każdym razie tak wynika. To od razu się tłumaczę, bo widziałem.
Ponoć.
Tak. Kolega zmarszczył brwi.
No skąd? Słuchaj, że ponoć, a to wie pan.
No ale to skąd ja mam wiedzieć, tak? No mówię tylko to, co
no, pani Scheuring-Wielgus zagrzewała tam bardzo grzywo do boju, różne okrzyki wznosiła, także myślę, że tak.
Nie wiem, czy przypomniała pan sobie protest z 2014 roku, jak pani Kempa nosiła kanapki protestującym.
Bardzo dobrze wspierała te osoby. No, to jest pana naturalne zachowanie.
Czyli jak pani Kempa.
Pan też powinien kanapki przynieść, jeżeli ktoś jest potrzebujący.
Jak pani Kempa wspierała, to było bardzo dobrze, natomiast jeżeli...
Ale ja nie mówię o takim wspieraniu, to kanapka, dobrze, ale to może umówmy się inaczej, że atakowania,
pozwoli
no to jest co innego.
Oczywiście, tak, a potem będziemy ewentualnie, jak pan będzie mówił, to ja będę próbował.
Proszę bardzo, oczywiście.
Nie ma wątpliwości, że rozpoczęło się, trwało 40 dni.
Trzeba było pozostać przy piłce, tak sobie myślę. Tak, rozpoczęło się...
Jak spojrzycie na ten, jako Nowoczesna, na ten protest?
Desperacki krok zdesperowanych ludzi, którym w kampanii obiecywano gruszki na wierzbie. Pan prezydent, który odwiedził protestujących, puszczali mu filmiki z wystąpień publicznych, o których mówił, że ta pomoc, której się domagają, się słusznie należy i oni nie powinni o nią prosić, tylko ona powinna być. Tak, to kiwał głową, odsłuchując ten filmik, tak, ma pani rację, ja dalej tak uważam. I zmył się, nie było go. Ludzie, tak jak mówiłem, którzy przynosili wcześniej kanapki, którzy zagrzewali do boju tych samych, tak, bo to byli ci sami ludzie, którzy protestowali w 2014 roku, którzy szeptali im na ucho, jak później pani, już nie pamiętam, jak się nazywa ta pani, może ktoś podpowie.
Ja też nie pamiętam.
Mniejsza z tym. Mówiła, że pani Rafalska szeptała jej do ucha, że jeżeli zagłosują na PiS, to te postulaty będą spełnione. I co? Nie wydarzyło się nic. W związku z tym postanowiły protestować. Ja przyznam szczerze, że dosyć sceptycznie odnoszę się do takich roszczeniowych postulatów każdej grupy społecznej, naprawdę. Ale jeśli chodzi o tą grupę społeczną, tych ludzi niepełnosprawnych, którzy tak na dobrą sprawę, no, z dnia na dzień przekreślają, mówię o rodzicach, tak, o osobach, którzy się opiekują tymi osobami niepełnosprawnymi, z dnia na dzień przekreślają całe swoje życie i poświęcają się do reszty tylko tym swoim opiekunom. No, te postulaty były słuszne. Im się one słusznie należały. Inna sprawa, PiS powinien te postulaty spełnić w trakcie tego protestu. On powinien je spełnić jeszcze przed tym protestem, tak, żeby nie było powodu protestować. Bo później faktem, że wydawałoby mi się bardzo, bardzo ryzykownym, aby te postulaty były spełnione w trakcie tego protestu, bo za chwilkę mielibyśmy
kolejne protesty.
Mówię to z pełną odpowiedzialnością, tak? Bo ja sobie zdaję sprawę, jak to wygląda, ale no, byśmy mieli za chwilkę pełno protestów, za chwilkę by sobie przypomniały o tym inne grupy, że można wchodzić do parlamentu, protestować i domagałyby się też słusznie swoich praw. I tutaj nie tyle mam pretensje do Prawa i Sprawiedliwości za to, że nie uległo tym postulatom, nie uległo naciskom protestujących, ale mam pretensje o to, że w ogóle dopuścili do tego protestu, że nie spełnili tych postulatów wcześniej, chociaż obiecywali, że je spełnią. To jest ten problem. Wszędzie dookoła ci ludzie słyszeli, że Polska jest miodem i mlekiem płynąca, a ci najbardziej potrzebujący tej pomocy nie dostali. I to jest mój zarzut do rządu PiS-u.
Okej, zaraz, a może od razu ad vocem, bo to są, myślę, dwie takie grupy polityków, które aktywnie od początku się w temat, no z racji partii rządząca, musiała na temat odpowiadać. Ich ta reakcja była no szybka, tak chyba bym to nazwał w porównaniu do poprzednich. Natomiast jeśli chodzi o samą dyskusję, czy wchodzenie w dyskusję z protestującymi, a z drugiej strony no twarde stanowisko dotyczące postulatów protestujących. Jaki komentarz do tego ma Grzegorz Maćkowiak?
Pierwszy wątek jest taki, że rzeczywiście osobom niepełnosprawnym należy się wszelka pomoc i rzeczywiście taką pomoc należy im dać. I trzeba to powiedzieć, że to, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest ciągle oczywiście niewystarczające. Będzie tego oczywiście więcej, ale nie można mówić w sposób fałszywy, że Prawo i Sprawiedliwość i rząd Prawa i Sprawiedliwości nic nie zrobiło. Po pierwsze, renta socjalna została podniesiona bardzo wyraźnie i za chwilę powiem o kontekście, bo jest bardzo istotny. Została podniesiona bardzo wyraźnie. Do tego zagwarantowano nielimitowane usługi specjalistów. Do tego dołożono jeszcze materiałowe rzeczy dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym, czyli tak zwane, takie, tak można powiedzieć, bony, które pozwolą na zakup przedmiotów, które są potrzebne osobom niepełnosprawnym. Jedyny postulat, który rzeczywiście wywołał najwięcej kontrowersji, to był postulat 500 zł w gotówce. I rzeczywiście tutaj na dzień dzisiejszy na to zgody nie ma. I teraz chciałbym powiedzieć o czymś, co jest, myślę, że czasem osoby, które to mówią, czasem sobie nie zdają sprawy, jakby jaki jest tego wydźwięk. Pan z Nowoczesnej, kolega Platformy, za chwilę będzie o tym pewnie kontynuował ten wątek, to są partie liberalne. Partie, które od samego początku i konsekwentnie żadnych pieniędzy najsłabszym grupom społecznym nie przekazywały. Państwo jeszcze nie rządziliście, ale w państwa programie to zresztą jest. Natomiast Platforma rządziła, już pokazała, co potrafi. Żadnych pieniędzy nie przekazywano osobom niepełnosprawnym. Mrożono wszelkiego rodzaju zasiłki, wszelkiego rodzaju renty, wszelkiego rodzaju pomoc i trzymano te renty, tą pomoc dla osób najsłabszych, ale także niepełnosprawnych, na najniższych możliwych poziomach. I kiedy po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej nic w tym temacie się nie działo, tutaj oczywiście Nowoczesna nie będzie chyba rządziła, no ale rozumiem, że liberalne podejście tutaj też zwycięży. Tych pieniędzy także nie będzie, bo państwo tym osobom nie pomagaliście i nie będziecie pomagać. Prawo i Sprawiedliwość, tak jak powiedziałem, zrobiło jeszcze nie wszystko. To jest jeszcze za mało. Zrobi oczywiście więcej. Natomiast my już robimy to od dawna. Najpierw wsparliśmy polskie rodziny, teraz wspieramy osoby niepełnosprawne. Protest był bardzo trudny, bardzo emocjonalny i trudno się dziwić, że część polityków oczywiście może nie wytrzymała, może nie zda egzaminu, może potrzebuje jeszcze takiego otarcia, ale to nie znaczy, że te postulaty nie zostały wysłuchane i większość z nich została spełniona. I tak naprawdę to jest kwintesencja tego protestu.
No i wywołana Platforma Obywatelska do mikrofonu, bo pan z Nowoczesnej wspomniał, że to byli ci sami ludzie, którzy protestowali też za czasów waszej kadencji. No i ten protest pokazał, że dużo się nie zmieniło. Tu pan z PiS-u mówi, że zmiany będą, są i w momencie ich kadencji zaczęły być wprowadzane. No a Platforma Obywatelska, trochę stojąc z boku, jak na to patrzy?
Jeżeli chodzi o protest niepełnosprawnych, który został zawieszony jako argument zawieszenia protestu niepełnosprawnych, zostało podane to, że z tym rządem te grupy już nie będą rozmawiać, tak? Czyli pokazały grupy niepełnosprawnych czerwoną kartkę dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla Jarosława Kaczyńskiego, który tak naprawdę jest decyzyjny w tych kwestiach. Teraz będą nadal o swoje postulaty, powiedzmy, akcentować, argumentować, ale już poza Sejmem. Naprawdę to jest wielki heroizm, jakim wykazali się niepełnosprawni, ich rodzice, walcząc o swoje prawa. Należy im szacunek, pokazali się, że z tą grupą społeczną naprawdę trzeba i respektować, bo to jest niemiłosiernie trudne zadanie, wychowywanie osób niepełnosprawnych, również dorosłych niepełnosprawnych. Tak? Tutaj my jako Platforma Obywatelska słuchywaliśmy się teraz w głosy niepełnosprawnych, na pewno ich nie zostawimy. Ja osobiście, jako tutaj osoba, która myśli o przyszłości, tak, uważam, że nawet nie mamy takiej moralności, żeby te osoby zostawić. Trzeba dalej ich postulaty spełniać. Te osoby powinny mieć prawo do godnego życia, do tego, żeby nie musieli się martwić o zakup pieniędzy, bo niepełnosprawni wrócili do domu, tak, i mówią, że jak na tenisówki nie było pieniędzy, tak nadal tych na tenisówki nie ma pieniędzy, tak. Te świadczenia medyczne to są i tak w ramach limitów NFZ-owskich, czyli tak naprawdę, mimo że są nie limitowane, ale i tak trzeba czekać tak długo, jeżeli chodzi o rehabilitację z NFZ-u, że to nie ma jakiegokolwiek znaczenia, to jest po prostu tylko marketingowa zagrywka. Poza tym, no, pamiętajmy, jaką groteskowe zachowania polityków miały miejsce podczas ich protestu, tak? Jeżeli tworzymy jakieś marionetkowe stowarzyszenia, które w międzyczasie podpisują porozumienia z rządem na temat postulatów niepełnosprawnych, a w tym czasie ta grupa, która rozpoczęła jakby protest, nadal protestuje, no to trochę...
No pan z tych niepełnosprawnych szydzi, bo nie rozumiem.
Czemu szydzę?
No bo te
kontekście?
Że marionetkowe, znaczy to są jakieś kukły według pana? Te osoby niepełnosprawne, które rząd współpracowały?
Ale nie chodzi mi. Chodzi mi o stowarzyszenia marionetkowe, które kiedy trwał prawdziwy protest niepełnosprawnych, zostały wynalezione stowarzyszenia, które nie
mają... Skąd ta wiedza?
Skąd ta wiedza? Z informacji, które podawali publicznie osoby protestujące w Sejmie, tak? Na temat tych stowarzyszeń.
Ale to może coś bliżej, no bo tak...
A w jakim sensie bliżej?
No nie wiem, no co to są za stowarzyszenia, skoro pan twierdzi, że są marionetkowe, to znaczy powołane zostały, nie wiem, dzień wcześniej, czy...
Sądzę po tym, co powiedzieli niepełnosprawni protestujący w Sejmie. Czy pan sądzi, że osoby protestujące w Sejmie podawały nieprawdziwe informacje na ten
temat? Nie, tego nie mówię, skąd
pan... Ale pan mówi, ja podpieram się wiedzą, którą...
Czyli pan dzieli niepełnosprawnych, rozumiem, na jedną grupę i drugą.
Nie dzielę niepełnosprawnych, tylko chodzi mi o to, że jeżeli niepełnosprawni protestują w Sejmie ze swoimi postulatami, w międzyczasie jest na szybko wyciągane inne stowarzyszenie, które podpisuje porozumienie, tak? I no tam były różne też jeszcze kontrowersje związane z tymi stowarzyszeniami, bo to były tam dowody, że tam były też osoby...
No i tu się pojawia ten problem, tak? czy osoby, które w Sejmie protestowały, reprezentowały całą grupę niepełnosprawnych, która istnieje w Polsce. Nie mówiąc, że o rodzajach niepełnosprawności.
Oczywiście, że nigdy tak nie będzie, tak? Tylko, że po prostu...
Tylko
ja nie mam problemu z tym, żeby były podpisywane porozumienia z jakimiś innymi stowarzyszeniami. Nawet z marionetkowymi mogą być podpisywane, tak? Ale jeżeli powiedzmy mamy sytuację, że dana grupa protestuje w Sejmie, tak? I nie osiągnęła porozumienia, jest ogłaszane i odtrąbione, jest porozumienie dodatkowe, no to jest tylko popowy zabieg marketingowy, moim zdaniem, tak? No tutaj po to, żeby zagasić pożar, który trwał i jak okazało się trwał bardzo długo, tak? Proszę zobaczyć na to, że tak naprawdę protestujący niepełnosprawni mają pretensje do pani premier Szydło, do ministra Rafalskiej, także no nie czują się po prostu spełnieni tym protestem, tak? No i tutaj tak samo właśnie to jest takie zbicie tematu. Jak ja mówię o jednej grupie protestującej, także ich pozwolenia są spełniane, to jednak się wyciąga tą drugą grupę, pokazuje się.
Też można wspomnieć o tym, że przedstawicielem tej drugiej grupy, o której kolega mówi, była, no nie pamiętam dokładnie, ale dzisiaj właśnie czytałem w Rzeczpospolitej artykuł, w którym było to przytoczone, że przedstawicielem tej grupy był chyba mąż asystentki pana posła Morawieckiego, ojca obecnego premiera. No to można się doszukiwać przypadku, tak? Ale moim zdaniem to jest wymowne.
A czyli no to jest kolejny problem sprawiedliwości, tak? Że tak naprawdę ta arogancja, która wychodzi, że po prostu no trudno, rozumiem, z pewnych względów nie można pewnych rzeczy spełnić, tak? Ale jeżeli powiedzmy potem jest jakiś z tą grupą dialog prowadzony, to jest trochę też ona pomniejszana pod tym względem, że no przecież jak mówię o innym stowarzyszeniu, no to ja próbuję dzielić, wcale nie próbuję dzielić, tak? Uważam, że po prostu nie zostały spełnione tej grupy protestujących, która protestowała teraz, protestowała poprzednio i założę się, że dalej będą walczyć o swoje prawa. Mam nadzieję, że wkrótce, które zostaną spełnione, czyli prawa i przywileje.
Okej, jeszcze zdanie Piotra Demińskiego interesuje mnie, jak Polskie Stronnictwo Ludowe odbiera ten protest.
To na pewno był bardzo smutny obrazek osób, które z osobami niepełnosprawnymi 40 dni siedziały w Sejmie i protestowały o swoje prawa. Jest to kolejna grupa, która dochodzi swoich praw. Jeżeli dochodzi, to możemy wywnioskować, że po prostu ich prawa nie są respektowane. A też nie są... Te protesty wychodzą jakby, wypływają z tego, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo dużo obiecało. Obiecało tym osobom bardzo dużo, nawet rzeczy, których nie są w stanie spełnić. W kampanii mówili, że wszystkie sprawy są do załatwienia. Wszystkie sprawy mogą tak poprowadzić, że doczekają dobrego, godnego finału.
Jednak... No kadencja ma 4 lata. Może jeszcze przed końcem coś się zmieni.
No chyba pan redaktor tylko tak myśli tutaj.
Po tak tym, się co się stało, też politycy. No, mamy całe 4 lata
trzymamy
na zmiany.
Trzymamy kciuki, ale to jest
pieniądze rozpaliło. Też się z kosmosu nie wezmą.
Wam 8 lat wystarczyło, więc
rozpaliło takie, zachęciło te grupy do dochodzenia swoich praw i do dochodzenia obietnic, które dał rząd w kampanii, rząd PiS-u. Jeżeli nie można czegoś spełnić, to nie można tego obiecywać. I 8 lat wcześniej, kiedy tak naprawdę na czele Ministerstwa do Spraw Rodziny stali ludowcy, bardzo często, nie obiecywali takich rzeczy, których nie mogli spełnić. Tutaj mamy wszystko.
Wiek emerytalny?
wszystko mamy obiecane i okazuje się, że to nie jest możliwe do spełnienia, a worek z pieniędzmi też nie bierze się znikąd. Nie możemy ciągle z worka wyciągać, z którego nie ma. Teraz my już czujemy chociażby ostatnia podwyżka ceny paliwa. To jest bezpośrednio dotyka nasze, teraz naszych rodzin, wszystkich, jakby budżet. I teraz my składamy się na kolejną obietnicę 300 zł na wyprawki dla rodzin. Czyli z moich pieniędzy, bo tak naprawdę ja wydaję więcej na paliwo niż, znaczy wydam więcej na tą podwyżkę niż 300 zł i moje dziecko otrzyma później 300 zł moich pieniędzy z powrotem. Te obietnice nie mogły się wydarzyć, wydarzyły. Osoby niepełnosprawne nie są zadowolone. Osoby niepełnosprawne bardzo często są pod ścianą ich rodziny. Nie mają za co żyć, nie mają za co jeść. I no i miejmy nadzieję, że do takich skrajnych sytuacji nie będzie już dochodziło.
Panowie, zostaje nam jeszcze jeden temat, więc ad vocem po jednym zdaniu.
Pół zdania, tak. Odnośnie postulatu 500 zł, no, można było go zrealizować, wstawiając próg dochodowy przy programie 500+. No, osoby, które zarabiają 500 zł na łebka w rodzinie, no, daliby sobie radę z tych 500 zł, a te 500 zł naprawdę przydałoby się tym rodzinom niepełnosprawnym. To już nawet nie chodzi o to, żeby przyznać im te pieniądze ze względu na jakąś empatię, tylko ze względów praktycznych. Przecież jak te osoby oddałyby te swoje osoby niepełnosprawne do zakładów, to by to nie kosztowało 500 zł miesięcznie, tylko 5 tysięcy miesięcznie. Już choćby z tego względu należałoby te pieniądze znaleźć. Tak? I to tak jak mówiliśmy przed chwilką, to nie jest kwestia, że potrzebujecie czasu, ale to były rzeczy, bo jest jakaś hierarchia ważności. Są ludzie, którzy są potrzebujący, bardziej. No nie ma nikogo bardziej potrzebującego niż osoby niepełnosprawne i nie ma nikogo, którzy bardziej na to zasługują, żeby im pomóc. I taka jest prawda. I proszę nie zrzucać tutaj jakby odpowiedzialności na rządy liberalne, bo rządy liberalne dobra, już.
Jeszcze tylko jedno zdanie, bo tutaj myślę, że tutaj znowu jest pewnego rodzaju takie przekłamania, takie trochę niedopowiedzenia. No, Platforma ja nie powiedziałem do pana teraz. W tej sprawie akurat Platforma to naprawdę powinna na samym końcu się wypowiadać. Właśnie na tym polega ten dramat. Państwo przez 8 lat nie daliście żadnych pieniędzy. Zamroziliście wszystkie progi i ci ludzie tak naprawdę dzisiaj dopiero podnoszą głowy, bo dopiero dzisiaj zobaczyli, że jest szansa, bo państwo polskie się rozwija. I dlatego te pieniądze są im potrzebne. Ale powiem więcej, samą odpowiedzialnością. Tak jak powiedział zresztą pan minister Rostowski. Wy zabierzecie 500 zł na dzieci, nie dacie tych pieniędzy na niepełnosprawnych i jeszcze zabierzecie wyprawkę, moim zdaniem. Dlatego, że wasze rządy to potwierdzają. Wy ludziom żadnych pieniędzy, żadnej pomocy nigdy nie dawaliście. Wręcz przeciwnie. Donald Tusk skrzydził, że są jakieś pieniądze zakopane, to on chętnie to odkopie. Tak, w taki sposób wy się odnosiliście do osób niepełnosprawnych. Szydziliście tak naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o premiera Donalda Tuska. I tak to wyglądało, niestety. Tak to miało miejsce.
Jeżeli chodzi o szydzenie z niepełnosprawnych, no to kurtyna w Sejmie jest takim dobrym pomnikiem stosunku władzy do niepełnosprawnych, którzy tam protestowali. Zaprzeczam, że Platforma Obywatelska chce zabrać program 500+. Ten program nie będzie na pewno, bo nawet nie może być ze względów ekonomicznych, gospodarczych, społecznych. Program 500+ nie może zostać cofnięty, anulowany.
Rok temu twierdziliście co innego.
Na pewno, proszę podać wypowiedź polityka Platformy Obywatelskiej, który powiedział wprost, że cofniemy program 500+.
Pan tutaj mówił nie do końca jednoznacznie w tej sprawie. Pamiętam jeszcze tą audycję chyba rok temu. Także zmieniło się, rozumiem, tak?
Nic się nie zmieniło, Platforma Obywatelska nie ma możliwości cofnięcia programu 500+, to jest...
Czyli nie ma możliwości, jakby była, to rozumiem, cofniecie.
Nie będzie cofnięcia, bo nie ma możliwości, skoro jakby była.
Pytam się, jakby była możliwość, to byście się cofnęli.
Czysto teoretycznie jest taka możliwość, zresztą wymaga tylko zmiany ustawy, ale Platforma Obywatelska takiej decyzji nie podejmie, bo program 500+ musi być jeszcze dalej rozwijany.
Wieku emerytalnego też mieliście nie podnosić, także spokojnie.
Ale rozmawiamy teraz o pomocy społecznej, o wieku emerytalnym, więc tutaj nie siejmy informacji nieprawdziwych, na pewno tutaj będziemy w tym obszarze na pewno nie ucierpią obywatele, a mam nadzieję, że jeszcze sytuacja się polepszy na pewno, bo też sytuacja tutaj zresztą, to Prawo i Sprawiedliwość i premier Morawiecki na konferencji opowiadał, jak jesteśmy krajem miodem i mlekiem płynącym, więc nie wiem, dlaczego tych pieniędzy dla niepełnosprawnych teraz zabrakło.
Byliśmy zieloną wyspą, też pieniędzy tak. Nikogo nie było.
Tak, ale pamiętajmy wtedy, że panował wtedy kryzys na świecie. Polska gospodarka dopiero się... Polska, no, byliśmy zieloną, ale polska gospodarka się wtedy jeszcze rozwijała. Trafiliście na gotowe. Te pieniądze macie możliwość dysponowania do różnych grup społecznych. Jednak no, tą grupę pominęliście.
Pieniądze były, tylko nie chcieli się dać niepełnosprawnym.
Nie, panowie,
zdominujecie naszą dyskusję i muszę chyba już wam przerwać, bo ten temat faktycznie budzi jeszcze dalej emocje, jak widać, ale no chyba w tym studiu nie jesteśmy w stanie tego problemu rozwiązać. Zobaczymy, jakie będą dalsze ruchy rządu. W lipcu mają wejść już pierwsze zmiany dotyczące niepełnosprawnych, także może po wakacjach będziemy mogli coś więcej skomentować. I ostatni temat dotyczący naszego województwa, bo myślę też istotny dla nas jako no właśnie krainy mlekiem i miodem płynącej, jak tu użył takiego porównania pan Grzegorz Rzyncewicz z Platformy Obywatelskiej. Czy my jako województwo, które spoglądając na przykład chociażby na mapy z lotu ptaka i patrząc na stronę niemiecką, która na przykład wydobyła ze swojej strony właściwie cały węgiel brunatny, jaki był po ich stronie, a po naszej stronie lasy i piękne zielone lasy, a pod nimi właśnie ten węgiel brunatny. No ale nie tylko węgiel, bo jak się okazuje, cały czas mowa jest o lubuskiej miedzi, która zalega pod naszymi pięknymi terenami. Są to duże i bogate złoża. Pytanie tylko, czy my coś z tego będziemy mieli i czy faktycznie dalej warto o to zabiegać. To pytanie no, wywołane już Grzegorz Grzyncewicz, Platforma Obywatelska.
Tu trzeba dopowiedzieć, że nie tylko miedzi, ale również jest dokumentacja na złoża srebra, więc...
Jedno obok drugiego występuje, to
właśnie,
prawda.
Więc jak najbardziej tutaj też warto wspomnieć, że tutaj ten szlachetny jakby tutaj minerał również się znajduje.
No i mamy tu spór trochę między KGHM-em a miedzi koper i tym, w jaki sposób i co można wydobywać. Jeszcze chyba za waszych czasów rozpoczęty, mówiąc o Platformie Obywatelskiej.
Tak, no ten proces, kiedy chodzi tutaj o tak naprawdę dokumentację złóż miedzi i srebra, trwa już kilka lat. Rzeczywiście zaczął się za rządów jeszcze Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Nadal teraz niedawno została podjęta uchwała Sejmiku u nas w województwie dotycząca zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, też dotycząca miedzi. Firma Cooper prowadziła dokumentację, prowadziła analizy. Są jeszcze zewnętrzne podmioty, które również tym się zajmują. Tutaj się rozbijamy na koncesje już na dalsze etapy tak naprawdę. No, spółka Cooper aktualnie tej koncesji no nie ma. Zobaczymy, jak się dalej potoczy. Jednak no tutaj, pomijając względy formalne, no miedź jest dla naszego województwa, jak zresztą dla całej Polski, dla gospodarki, kolejne złoże, no to jest skarbem, które warto w to inwestować, warto tworzyć dokumentację i oczywiście na dalszym etapie warto to wydobywać, gdyż dla gospodarki, no zresztą możemy porównać sobie w jakiej sytuacji jest na przykład Legnica,
Głogów,
oczywiście Polkowice. No tutaj pytanie, z jakiego powodu nie mamy tych dwóch miast, czyli na przykład Głogów czy Legnicy w województwie lubuskim, tak? No bo tutaj wiadomo, też chodzi o, jak była walka województwa, też o pewne zasoby. My możemy teraz jako województwo lubuskie mieć. No mam nadzieję, że doczekam się takich czasów, że te kopalnie u nas powstaną.
Pytanie w takim razie do ekipy rządzącej Prawo i Sprawiedliwość, choć Grzegorz Maćkowiak nie jest w rządzie, ale może ma jakieś przecieki, bo tam się pojawiają, pojawiają się dysonanse, a faktycznie widząc po pieniądzach, które posiadają gminy, jedne z najbogatszych, chociażby Polkowice w Polsce, które budują za te pieniądze swoją infrastrukturę, rozbudowują również społeczeństwo w ich miejscowościach. No pytanie, bo tu ciągle gdzieś w tle jest spór między tym, czy wydobywać ma polska spółka, czy wydobywać ma to spółka zagraniczna. I, no i pytanie, czy w ogóle wydobywać, czy to będzie opłacalne. No i czy są jakieś jaskółki tego, że będziemy mogli z tego korzystać w przyszłości?
To znaczy tak, no myślę, że tutaj przede wszystkim jest potrzebne porozumienie dzisiaj, bo mam wrażenie, że jeżeli chodzi o interes województwa lubuskiego i jego mieszkańców, to ta miedź powinna być wydobywana. Natomiast oczywiście kwestia jest tego typu, czy złoże tak cenne, no wyceniane różnie, mówi się o 70 miliardach dolarów, mówi się o większych kwotach, w zależności oczywiście od ceny, czy będzie po prostu własnością państwa polskiego i powiedzmy państwowej spółki, która będzie tym zarządzać, czy też jakby przekażemy, oddamy w pewną koncesję, w dzierżawę to złoże zagranicznemu podmiotowi. I ten spór, mam wrażenie, znaczy przede wszystkim powinien wejść w decydującą fazę w najbliższym czasie. Znaczy, bo po prostu jako mieszkaniec województwa lubuskiego uważam, że czas na te przepychanki powinien się już skończyć. To znaczy, musimy wybrać drogę. I jeżeli rząd rzeczywiście powie jednoznacznie, że miałoby to być KGHM Polska Miedź, to ja oczekuję osobiście, że te działania zostaną podjęte w bardzo krótkim czasie. To znaczy rzeczywiście powstanie tu kopalnia w najbliższym czasie. Mam nadzieję, nie wiem, to oczywiście nie mówimy tu o roku, tak? Bo to, żebyście państwo mieli jasność, nawet te plany, które przedstawia Miedzi Cooper, to są plany 3-4-letniej budowy kopalni. Mówimy o takim horyzoncie czasowym, od momentu, w którym dostaliby wszystkie zgody, co jeszcze nie ma miejsca. Czyli tak naprawdę mówimy o horyzoncie czasowym między 8 a 10 lat. To jest taki horyzont do pełnej produkcji, tak? Natomiast gra jest warta świeczki. Mówimy o kilkunastu przynajmniej tysiącach miejsc pracy i to miejscach pracy, bardzo słusznie państwo powołujecie się oczywiście na tutaj na Polkowice i Lubin, miejscach pracy płatnych grubo ponad średnią krajową, tak? To mówimy o takich miejscach pracy. Dlatego gra jest warta świeczki, dlatego ja też uważam tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza tu z województwa lubuskiego, toczą te rozmowy, żeby ta sprawa została zamknięta na etapie tego sporu o samą koncepcję. I potem moim zdaniem nie ma żadnych przeciwwskazań, trzeba to mieć wydobywać.
Piotr Dębiński, Polskie Stronnictwo Ludowe, mieć, czy nie mieć?
No mieć jest pod ziemią, mieć jest teoretycznie w zasięgu naszego województwa, nas wszystkich. Możemy z faktu wydobywania tej miedzi korzystać tak, jak inni korzystają, potrafią z tego zrobić biznes, obudować to, chociażby inwestycjami w infrastrukturę społeczną. Każdy chce tą miedź wydobywać. My jako mieszkańcy chyba również. Nasz urząd marszałkowski chce, władze nasze samorządowe chcą, ale piłeczka jest po stronie ministra, który nie wydał koncesji. No, liczymy też na szybką decyzję, czy to rzeczywiście po kilku latach inwestowania firmy miedź z Kanady tak naprawdę, czy ta koncesja zostanie im przyznana, czy pójdziemy w drugą stronę do KGHM-u, który mam wrażenie jakby tak się nie palił do tego wydobycia. No ale piłka jest po stronie ministra i też czekamy na konkretne, stanowcze działania, czy i czego możemy oczekiwać, bo też taka sytuacja, w której radni naszego województwa spotykają się z przedstawicieli firmy z Kanady, prowadzą rozmowy, po czym nagle koncesja nie zostaje wydana. No, taka troszeczkę sytuacja nieciekawa taka. Jak nasi radni i przedstawiciele naszego samorządu wyglądają jakby na zewnątrz, jakby taki niewiarygodny partner teraz się robi. Mam nadzieję, że minister podejmie właściwą decyzję, że ma jakby perspektywicznie myśli, taką tak zwaną długą piłką kilkanaście albo kilkadziesiąt lat do przodu i że władze firmy KGHM tak naprawdę chcą wydobywać tą miedź i będą do tego gotowe, kiedy zapadnie właśnie ta ostateczna decyzja.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna, Lubuskie będzie zagłębiem miedziowym i zagłębiem srebra?
Mam nadzieję, że tak. KGHM jakoś tak jak zauważyliśmy, niespecjalnie pali. KGHM wydobywa w Kanadzie, wydobywa w Chile. Nie wiem do końca, dlaczego nie chce wydobywać w Lubuskim. Podejrzewam, że to ma jakiś związek z technologią, którą nie dysponuje zwyczajnie, ponieważ te złoża leżą na takiej głębokości, na której KGHM-owi nie opłaca się tego wydobywać. Być może będzie mu się to opłacało za 40 lat, tylko za 40 lat to może już być za późno. No, w tej chwili mamy inwestora, który wyda już ponad 250 milionów złotych na badanie tych odwiertów, na szukanie źródeł. Znalazł je, chce inwestować, chce budować kopalnie. To tak jak przedmówcy mówili, to są naprawdę potężne pieniądze. To jest miejsca pracy koło 6-8 tysięcy i to naprawdę dobrze opłacanych. Szacuje się, że taka średnia to może być 15 tysięcy. Chciałbym, żeby to była prawda, tak? Ale mówimy o naprawdę potężnych pieniądzach. O tym, o realizacji tego, o czym mówią wszyscy w województwie lubuskim. O tym, że będziemy mieli w końcu takiego flagowca, o potężną inwestycję, potężny przemysł, który ten nasz region, bo to nie tylko jest kwestia tej kopalni, tych ludzi zatrudnionych w kopalni, ale też ten biznes, bo to idzie jakby falą. Wszyscy restauracje na tym zyskają, knajpy, sklepiki, cały biznes okoliczny, tak, regionu na tym zyska. Dlatego naprawdę gra jest warta świeczki. Nie wiem dlaczego decyzją polityczną, bo tak wydaje mi się, że to jest decyzja polityczna. Już dzisiaj wiemy, że główny geodeta kraju, podsekretarz, w randze podsekretarza w Ministerstwie Środowiska nie wydał zgody na przedłużenie koncesji na odwierty Mozy 1. To jakby decyzja z dzisiaj. Krótko przed przyjściem do studia się o tym dowiedziałem, nad czym bardzo boleję, bo to już jakby jest redukcja naszego potencjału powiedzmy o 50%. No, bardzo, bardzo zła decyzja. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że politycy pilnują monopolu KGHM-u. Ale tak jak wspomnieliśmy, on się nie pali, żeby wydobywał. Tym bardziej, że to nie jest tak. Skarb Państwa ma tylko 30% w tej spółce.
Panowie, musimy już kończyć temat rzeka zapewne, ale cieszę się, że spięliśmy trochę nasz program klamrą, bo widzę, że tak jak na początku panowie zgodziliście się co do kibicowania naszej reprezentacji, tak i na końcu godzicie się wspólnie razem i kibicujecie polskiej miedzi, a właściwie lubuskiej miedzi, aby mogła zostać już wydobywana. Ja panu bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Moimi i państwa gości byli Grzegorz Maczkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję.
Grzegorz Gryncewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję Państwu, dobranoc.
Mateusz Sikorski, Nowoczesna.
Dziękuję Państwu, dobranoc.
I Piotr Dębiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję serdecznie.
Za program bardzo dziękuję. Łukasz Brodzik, dla Państwa realizował go Hubert Pietroński. Do usłyszenia za tydzień w kolejnej Strefie Młodych.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.